O Majańskich Królowych opowiadają dziś w radiu Julia Zabrocka i Bartek Kaftan. Ciekawa jestem, jaką pozycję w ogóle ma kobieta w społeczności Majów i kobieta w Gwatemali, bo mówicie o Majańskich Królowych, a na przykład jeśli spojrzymy na władzę danego miasteczka, regionu, powiatu i wyżej, tam są mężczyźni, tam są kobiety?
No to jeden przykład jest bardzo ciekawy. Jest w San Cristobal de la Paz. Jest w wejściu do ratusza, jest taki korytarz, na którym po lewej stronie są zdjęcia wszystkich miejscowych królowych, a po prawej stronie zdjęcia wszystkich miejscowych, nie wiem, burmistrzów, no jakiś...
Oficjalnie.
Historycznie,
tak, od kilkudziesięciu lat. No więc z jednej strony mamy właśnie taką ścianę młodych dziewczyn, a z drugiej strony mamy ścianę mocno starszych panów, pośród których nie ma ani jednej kobiety. Czyli no to już tak pokazuje mniej więcej, jak ta władza jest rozłożona.
Gwatemala jest krajem zdecydowanie patriarchalnym. No i te społeczności majańskie również raczej mają taki tradycyjny podział ról w większości. Wiele tych miejsc to są też takie społeczności po prostu rolnicze, tak? Więc tam jest taki typowy, tradycyjny podział ról. To jest też zresztą jedna z takich linii krytyki całego tego zjawiska królowych, tak? Bo czasem no, spotkaliśmy się też z takimi głosami, że, no, że jest tutaj właśnie strasznie dużo szumu i strasznie dużo się w to wkłada energii, a na koniec no, niektórzy uważają, że te królowe są takim trochę właśnie kwiatkiem do kożucha dla burmistrzów i ich zastępców i całej świty, którzy w większości są mężczyznami. No i jest pewnie tutaj coś na rzeczy. Chociaż no z drugiej strony no są też, no jest też coraz więcej kobiet, które do świata polityki gwatemalskiej wchodzą. Tak? No w ostatnich wyborach prezydenckich na przykład się zdarzyło, nie po raz pierwszy, ale startowała kandydatka, majańska kandydatka, kobieta, która zdobyła no, dwucyfrowy wynik, to był procentowo, i w sumie niewiele brakowało, żeby dostać się do drugiej rundy tych wyborów. To po raz pierwszy coś takiego się wydarzyło, więc są takie przykłady również kobiet, które do władz wchodzą. Natomiast to jest proces bardzo powolny, bo myśmy też byli to jest też ciekawa historia. W kilku miejscach w Gwatemali jest też taki system majańskich sołtysów czy burmistrzów. To jest taki system władzy tradycyjnej, trochę równoległy do administracji oficjalnej. I myśmy byli dwa razy podczas tych podróży, byliśmy na takim zaprzysiężeniu nowych władz, bo oni się zmieniają co roku. No i tam tak naprawdę na ponad 100 sołtysów, tak?
W tym roku niecałe 100. No to w tym roku była jedna...
Jedna kobieta
jedna
tylko.
Kobieta.
Wcześniej było ile? 3-4 jakoś tak mniej więcej. I to wiele mówi, bo oni nie są wybierani w wyborach powszechnych, tylko znaczy ten główny jest, ale pozostali na poziomie wsi. To jest, odbywa się trochę tak jak z tymi kandydatkami, że ludzie się naradzają i do kogoś idą i go proszą, go lub ją. No ale najczęściej właśnie jego proszą, tak? I więc to pokazuje, że no, że jednak ta zmiana zachodzi powoli. No,
myślę, ale też istnieje taka świadomość tego, że to jednak jest jakiś problem. Na przykład ojciec jednej z królowych, u której spędziliśmy więcej czasu, bardzo dużo rzeczy postrzegał właśnie w ten sposób. Na przykład mówił, że w takiej i takiej radzie mamy 8 osób i 2 kobiety i bardzo byśmy chcieli, żeby w tym gronie było tych kobiet więcej. Właśnie też odnosił się do tych burmistrzów i sołtysów majańskich, że no, bardzo by było dobrze, gdyby tutaj jednak też tych kobiet było więcej. To w ogóle była taka niezwykła postać i on bardzo liczył, że jego córka też będzie przełamywała różne takie te bariery i że w pewnym momencie po zakończeniu kadencji też wejdzie do jakiejś takiej bardziej realnej polityki.
Ale to jest tak, że widać i czuć, że Majowie są częścią społeczności Gwatemali. To jest ta zintegrowana część społeczeństwa, czy jednak osobna część? Jak to funkcjonuje?
Na pewno są zintegrowani, ponieważ ich jest po prostu bardzo dużo. Majowie w sumie stanowią 40-45% społeczeństwa Gwatemali, tak? Czyli to jest z 16 milionów Gwatemalczyków mniej więcej, no tak, oni są prawie połową, więc no, nie można powiedzieć, żeby nie zintegrowani, natomiast Gwatemala jest krajem ciągle jednak takich dość silnych podziałów pomiędzy mety sami z jednej strony właśnie i rdzenną ludnością. Tak? No, historycznie rzecz biorąc, znaczy to są podziały, które jeszcze sięgają czasów kolonialnych i po prostu takiego podziału, w którym no, biali czy później metysi byli zarządcami, właścicielami plantacji, posiadłości, a Majowie raczej byli po prostu mniej lub bardziej niewolnymi chłopami czy też pracownikami rolnymi. Do dzisiaj jakby widać z jednej strony i podziały na ekonomiczne, tak? Majowie są często biedniejsi niż metysi, ale widać też dużo uprzedzeń. No, wspominaliśmy o tym, że w Gwatemali istnieje rasizm względem Majów i to jest chyba słowo nie na wyrost, tak? Znaczy metysom się zdarza wyśmiewać właśnie z majańskiego stroju, majańskie języki też jakby nie są. Niektóre z nich mają zagwarantowaną pozycję jakby na wpół oficjalnych języków, ale w praktyce hiszpański jest językiem dominującym.
Wiem, że ten rasizm widać też różny, na przykład w przypadku królowych to też widać, dlatego że oprócz tego, że jest cały ten bardzo skomplikowany system majańskich wyborów majańskich królowych, no to równolegle jest też system cały z wyborów metyskich królowych miejscom, po prostu takich sam jak u nas. I bardzo często, bardzo dużo z takich historii słyszeliśmy, że metyskie królowe mogą liczyć na duże wsparcie z budżetu danego miasta, miasteczka czy wsi, podczas kiedy królowe majańskie muszą liczyć na siebie i swoją rodzinę. Więc tutaj na przykład jest taka dysproporcja, z którą muszą się mierzyć i o której też dość często mówią.
Co wam spodobało się w kulturze, w tradycjach majańskich? Coś, co zwróciło waszą uwagę? Co was zauroczyło albo zaskoczyło?
Pierwsza rzecz taka, której nie da się nie zauważyć, to są stroje. To jest niezwykłe bogactwo strojów. Myśmy się z tym najpierw zetknęli w Chiapas w Meksyku, później dopiero w Gwatemali. No i te stroje to jest w ogóle temat rzeka, dlatego że swój strój miewają bardzo różne miejsca, mają cały zestaw kolorów, wzorów, technik wykonywania tego stroju, bardzo różny, więc po wielu latach jeżdżenia do Gwatemali, w tej chwili mniej więcej na przykład potrafimy rozpoznać najczęściej, skąd dana osoba pochodzi, patrząc się na jej strój, ale ciągle tak naprawdę pewności nie mamy i ciągle po tylu latach widzimy stroje, które są zupełnie dla nas nowe i zupełnie niezwykłe, więc no te stroje to jest chyba taka najbardziej, no taka najbardziej przykuwająca uwagę rzecz związana z kulturą majańską.
To jest taka
majańską.
Rzecz najbardziej namacalna, właśnie widoczna na pierwszy rzut oka i potem jak zaczęliśmy się tymi strojami, no bo na początku nas po prostu zachwyciły, tak? Na początku się po prostu rozdziawia buzię i się na to człowiek patrzy z zachwytem, a potem zaczęliśmy się też jakby trochę nimi interesować właśnie skąd, o co chodzi, dlaczego tych wzorów jest tyle, jak one powstają, skąd się biorą. No i też bardzo ciekawe jest właśnie to, że te stroje są ręcznie tkane dzisiaj w bardzo wielu miejscach, albo haftowane przez kobiety. I ta technika tkacka tak naprawdę nie zmieniła się prawie w ogóle od czasów przez hiszpańskich.
Znaczy, technika się nie zmieniła, a stroje się zmieniają. I to też jest niezwykłe, dlatego że te stroje w podobny sposób jak w naszym świecie też ulegają modom, trendom. Są jakieś kolory, które w danej miejscowości się nagle robią się modne, albo jakiś wzór, który się pojawia. Więc nagle się okazuje, że z tego stroju można niesamowicie dużo wyczytać i bardzo dużo się dowiedzieć.
Tak, i to, o czym Julia mówi, jest fajnym też czymś, co dla mnie jest fascynujące w majańskiej kulturze, czyli że w obrębie takiego jednego stroju spotkamy elementy, które mają, nie wiem, 1000 lat, tak? Pamiętają naprawdę bardzo dawny czas, chociażby ta technika wykonania, a z drugiej strony mamy wzory, które pojawiają się w ciągu ostatnich 2 lat pod wpływem mody, którą ktoś przywiózł ze Stanów na przykład, tak? Bo wracał z emigracji w Stanach. I świat Majów jest takim światem niesamowitego synkretyzmu i łączenia właśnie takich różnych rdzennych elementów z elementami przyniesionymi kiedyś przez Hiszpanów, teraz właśnie często trafiających ze Stanów Zjednoczonych, no bo to jest takie centrum grawitacji, w obrębie którego Gwatemala się znajduje. Więc myślę, że to jest taki temat rzeka, który nam starczy na wszystkie podróże, które jeszcze tylko zdołamy tam odbyć, bo ten synkretyzm widać w bardzo wielu dziedzinach, w dziedzinie wierzeń i religii, tak? Bo Majowie w większości są katolikami oficjalnie, ale ten ich katolicyzm jest też pełen, jak się poskrobie, to się okazuje, że on jest też pełen elementów przeniesionych z dawniejszych wierzeń, tak? Że w trakcie fiesty na cześć patrona miejscowości, wartości chrześcijańskiego jest wystawiany taniec, którego scenariusz sięga czasów przedhiszpańskich. Albo może nie sam scenariusz, ale na przykład stroje, czy bohaterowie, którzy pojawiają się w tym tańcu, no, wywodzą się z tamtych czasów. Więc jest to taki... Chyba przez to, że Europejczycy przybyli do Ameryki już 5 wieków temu, ten proces trwa bardzo długo i te połączenia kulturowe są naprawdę zaskakujące i co chyba jest właśnie najciekawsze, ten proces ciągle trwa i to właśnie widać w strojach, ale widać też w bardzo wielu innych dziedzinach, że kultura Majów zachowała bardzo wiele elementów rdzennych, ale wiele też innych przyswaja. Tak? W tej chwili jest też taki proces, też dla mnie szalenie interesujący, Majowie, jak takiego przebudzenia majańskiego trochę w Gwatemali, bo Gwatemala też o tym się w Polsce może rzadziej trochę mówi, była krajem, w którym się przez drugą połowę XX wieku toczyła wojna domowa od roku 60 do 96. I to był okres mroczny, okres dyktatur wojskowych, taki, no, kiedy...
Okres, w którym tą grupą, która najbardziej ucierpiała, byli Majowie. Więc to też jest istotne w tym
wątku. Oni stanowili
wątku.
Większość ofiar i od czasu zakończenia tego konfliktu troszkę jest, no, obserwuje się taki proces powrotu Majów do swojej kultury, ale też powstawania jakiegoś takiego majańskiego ruchu, nie wiem, politycznego czy społecznego.
Takiej dumy majańskiej.
Więc, no bo też po prostu również do tego, że można to robić, tak? Właśnie wcześniej Majowie byli z różnych powodów często na celowniku wojska, które sprawowało władzę, no więc no, nikt się specjalnie z tym nie wychylał. No w tej chwili już mogą to robić, mają potem mniejsze lub lepsze lub gorsze warunki, więc ten proces też następuje i to też jest coś szalenie ciekawego.
Fotografka Julia Zabrocka, dziennikarz, tłumacz Bartek Kaftan, bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.